Słuchasz podcastu programu Nawidniku Kaszebę. Radio Kaszebę.
Wielojęzyczność w praktyce mogli podziwiać w Wejherowie badacze, którzy przyjechali na Kaszubę. Badać będą tu ciągłość, powstawanie i redukcję wielojęzyczności w wielu kontekstach. Wszystko w ramach projektu Wielojęzyczne Światy. Zaniedbane historie. Do badań na Kaszubach wybrane zostały trzy miejscowości. Wejherowo, Bolszewo i Sławoszyno. Pierwsza z nich to 50-tysięczne miasto z bogatą, wielokulturową historią, tworzoną przez Niemców, Kaszubów, Polaków, Żydów, ale także Romów. Bolszewo z kolei jako wieś podmiejska wydaje się być interesujące w szczególny sposób z powodu osadnictwa żydowskiego. Sławoszyno to wieś pierwotnie należąca do klasztorów żarnowców, wywierającego olbrzymi wpływ na rozwój tamtejszej okolicy, a następnie kształtowana przez kaszubskich gburów, bogatych, uwłaszczonych chłopów, o których można powiedzieć, że dali początek kaszubskiej inteligencji. O początkach projektu powiedzą badacze profesor Justyna Olko oraz profesor Tomasz Wicherkiewicz.
Od kilku miesięcy realizujemy taki duży, wielodziedzinowy projekt finansowany przez Europejską Radę do Spraw Badań Naukowych w ramach grantu ERC Consolidator poświęcony wielojęzyczności. Taki umowny tytuł w języku polskim projektu to Wielojęzyczne Światy, Zaniedbane Historie. I chcemy w tym projekcie lepiej zrozumieć mechanizmy powstawania wielojęzyczności, jej utrzymywania się na danym obszarze, w danym środowisku, ale także zanikania, erozji i takiej homogenizacji, której jesteśmy językowo-kulturowej, której jesteśmy świadkiem od dawna, ale w ostatnich dekadach ten proces homogenizacji, unifikacji, zaniku różnorodności przybrał na sile, jego tempo wzrosło, wręcz można mówić o takim wielkim wymieraniu języków.
A czym to może być spowodowane?
Tutaj jest cała masa oczywiście czynników, natomiast my szukamy nie tylko przyczyn negatywnych, ale chcemy zrozumieć, posiłkując się wiedzą z przeszłości, jakie czynniki, jakie okoliczności i warunki pozwalają chronić wielojęzyczność, wspierać ją i rozwijać. Uważamy, że klucz do zrozumienia wyzwań współczesności leży w przeszłości. Stąd nasz projekt z jednej strony ma charakter historyczny, językoznawczo-historyczny, ale też oczywiście zajmujemy się tym, co dzieje się teraz. Stąd wybraliśmy jako przedmiot badań cztery regiony świata i sięgamy w przeszłość przynajmniej do XVIII wieku, w przypadku Meksyku do XVI, i śledzimy te procesy aż do dnia dzisiejszego, tak żeby lepiej zrozumieć te mechanizmy kształtowania się, zanikania, trwania wielojęzyczności, także odradzania się wielojęzyczności, czego jesteśmy świadkami w ostatnim czasie. Tu nawet nie chodzi tylko o odradzanie się, ale przywracanie widzialności tej wielokulturowości i wielojęzyczności, która była uciszana, wymazywana z map, z podręczników, z życia codziennego, z życia publicznego.
Do której zniechęcano.
Stąd nasze prace toczą się na czterech kontynentach. W Meksyku, w wybranych regionach wielojęzycznych Meksyku. Na terenie naszego kraju, ale bardziej chodzi nam tutaj o ujęcie obszarów dawnej Rzeczpospolitej.
Kontaktów języka polskiego z jego peryferiami.
I stąd w skład tego hotspotu europejskiego, czy środkowoeuropejskiego, wchodzi region Kaszub, obszar Kaszub, region Bielska Białej oraz Ładgali. Są takie trzy, można powiedzieć, podregiony tego obszaru, który tutaj wybraliśmy. Następnie południowa Afryka oraz jedna z wysp na archipelagu Vanuatu w Melanezji. Bardzo różnorodne konteksty, ale wierzymy, że pomimo tych różnic istnieje cały szereg podobieństw, które pozwolą nam lepiej zrozumieć te scenariusze wielojęzyczności i zaproponować lepsze narzędzia edukacyjne i także w zakresie polityki językowych, aby tę wielojęzyczność wspierać, odradzać i zapewnić jej trwanie w przyszłości.
Radio Kaszebę.
Wracamy do tematu badań nad wielojęzycznością, które prowadzone są także na Kaszubach. Przypominamy, że zespół badawczy przeprowadził już pierwsze badania w Meksyku, teraz te przeniosły się na Kaszuby. Jakich wniosków możemy oczekiwać i czy pierwsze już się pojawiły, to sprawdził Piotr Szyca.
ale dopiero jesteśmy na początku tej drogi. Projekt będzie trwał 5 lat. Mamy za sobą badania w przypadku pani profesor Olko w Meksyku. Razem rozpoczęliśmy badania w leżącej na terenie Łotwy Ładgali, czyli dawnych inflantach polskich. Myślę, że moje doświadczenia w badaniach kaszubszczyzny, kaszub i kaszubów od też już kilku dekad przydadzą się, ale przede wszystkim liczymy na współpracę zarówno z miejscowymi badaczami, ponieważ ich wiedza jest bardzo często niedoceniana, ich punkt widzenia nie jest brany pod uwagę. Jest to jedna z takich podstawowych założeń.
Nauczycielami.
Tak, nauczycielami, którzy też często są, nawet nie znając sobie z tego sprawy, badaczami.
Tak jest.
Ponieważ na potrzeby rozwiązań bieżących często stosują różnego rodzaju metody de facto badawcze. Na pewno wyniki tych porównań będą bardzo zróżnicowane. Chcemy w przypadku tego regionu środkowoeuropejskiego przede wszystkim zwrócić uwagę, jaką, ale i podobnie w tych innych regionach, jaką rolę na przykład odgrywał język dominujący w albo podtrzymywaniu, albo niestety najczęściej w likwidowaniu wielojęzyczności, ale chcemy też w jakiś sposób pokazać, że wsparcie, pozytywne ideologie językowe w stosunku do języka większości dominującego wcale nie muszą implikować zagrożenia dla języków mniejszych, mniej używanych, tych, które właśnie znikają z repertuaru wielojęzyczności, ale centralnym punktem i wartością, która nas skupia, jest wielojęzyczność. Historyczna, funkcjonalna, współczesna i jej wzmacnianie.
I odwrotnie, chcemy pokazać, że lokalne języki nie są zagrożeniem dla spójności społecznej, dla funkcjonowania dzisiejszych państw, dla komunikacji, dla edukacji dzieci wielojęzycznych, ponieważ często rodzice zmagają się z takimi uprzedzeniami, że wychowanie dziecka w lokalnym języku będzie stanowiło wyzwanie dla edukacji mainstreamowej, dla opanowania języka urzędowego. To, co łączy te wszystkie regiony, mimo ich oddalenia geograficznego i różnic kulturowych, to również dziedzictwo kolonialne. Dlatego, że w różnym stopniu te wszystkie obszary, Meksyk, Południowa Afryka, Vanuatu i Europa Środkowo-Wschodnia, doświadczyły różnych form kolonizacji. Czy kolonizacji zewnętrznej, czy też nawet czasami bardziej jeszcze silniej traumatyzującej i skuteczniejszej kolonizacji wewnętrznej. Tu mam na myśli politykę kolonizacyjną czy rekolonizacyjną państw narodowych czy narodowościowych, w których zrównano ideę państwa i narodu z grupą posługującą się jednym językiem. To dotknęło oczywiście Polskę, to dotknęło również Meksyk, kiedy powstało niezależne państwo meksykańskie i uznano, że mimo całej ogromnej różnorodności i grup rdzennych, uznano, że te języki są zagrożeniem dla postępu i unifikacji. W bardzo podobny sposób zresztą jak w państwach narodowościowych w Europie. Z tym zmagają się terytoria postkolonialne, czy południowa Afryka, gdzie mimo upadku systemu apartheidu, rasizm i dyskryminacja i dominacja grup postkolonialnych jest bardzo silna. Z tym zmagają się tak wielojęzyczne, różnorodne terytoria jak Vanuatu, gdzie na jednego mieszkańca przypada najwięcej języków, dlatego że wchodzą języki wytworzone w przestrzeni kolonialnej i języki międzynarodowe, języki byłych kolonizatorów, tutaj widzimy, jaką rolę odgrywa w państwach postkolonialnych język angielski, który bardzo często staje się głównym językiem urzędowym i zagraża, mimo że formalnie, jakby politycznie te terytoria są niezależne, to ta dominacja językowo-kulturowa, ekonomiczna trwa. Więc w tym sensie to jest coś, co łączy te terytoria i również wydaje nam się ważne, żeby mówić o wewnętrznej polityce kolonizacyjnej na terytorium naszego kraju, o różnych formach kolonializmu, których byliśmy ofiarą, ale sami również byliśmy
sprawcą
różnych relacji kolonialnych i to trwa, w dzisiejszych strukturach naszego kraju, w tym, że wielu grupom odmawia się uznania ich odrębności, odrębności ich języka, jak Ślązakom czy Wilamowianom. Dostrzegamy tutaj cały szereg podobieństw globalnych. Dlatego te porównania są istotne, ponieważ dzięki takim badaniom grupy, które w takiej sytuacji się znajdują, mogą zyskać silniejsze poczucie, że nie są w tej sytuacji sami.
To jest program Na Widniku Kaszebę. Po raz kolejny na naszej antenie wracamy do tematu badań nad wielojęzycznością. Badacze, z którymi dziś rozmawiamy w Wejherowie, odwiedzili prywatną szkołę podstawową na Jaszkłała. Językami wykładowymi są tam polski i kaszubski, ale uczęszczają też uczniowie innych narodowości. Rozmawia Piotr Szyca.
Jesteśmy po raz pierwszy. No, od dawna zamierzałem tu przyjechać, spojrzeć, jak wygląda ten rzeczywiście godny wszelkiego wsparcia eksperyment dotyczący właśnie wielojęzyczności. Chcielibyśmy móc w ramach projektu również przyjrzeć się tym procesom wokół wielojęzyczności, czy to rosnącej, czy podtrzymywanej, czy elementów, czynników, które mogą ją wesprzeć właśnie w takim mikrośrodowisku, jak ta nieduża szkoła.
I to się widać sprawdza, bo te języki tutaj słyszymy na korytarzu.
Tak, już będąc tu od kilkunastu minut, już się stykamy rzeczywiście z żywą wielojęzycznością.
Wielojęzyczność w praktyce, a to jest ta grupa, która jest przyszłością wielojęzyczności. To znaczy wszystko powinno zaczynać się od dzieci i od takiej socjalizacji językowej, która obejmuje nie tylko kompetencje, znajomość tych języków, ale również otwartość na to, że używanie wielu języków w jednej przestrzeni jest czymś, co nas wszystkich wzbogaca i co jest czymś naturalnym. I patrząc historycznie, to jest jedna z rzeczy, które chcemy pokazać w projekcie, to było zawsze naturalne, że dzieci uczyły się od siebie różnych języków i te kompetencje im zostawały przez całe życie i takie przestrzenie jak ta szkoła tak naprawdę stają się w pewnym sensie powrotem do tych zdrowych praktyk edukacyjnych.
Choć historycznie za Kaszubski kiedyś w szkole przecież ganiono.
Właśnie, szkoła, pamiętamy o tym, jaką rolę szkoła może odgrywać i w bardzo wielu miejscach na świecie i w wielu społecznościach odgrywa rolę zabójcy języków. Natomiast widzimy też i chcemy zdecydowanie pozytywnie skupić się na takich przykładach, gdzie wielojęzyczna szkoła potrafi rozsiewać tą wielojęzyczność wokół siebie, bo dzieci, które w takim środowisku się wychowują, inaczej się również zachowują w domu i uczą swoich rodziców postaw wielojęzycznych, pokazują, że jest to coś naturalnego i na przykład bardzo często w sposób wyraźny wiąże się z efektywniejszym rozwojem psychofizycznym dziecka.
I to, co kiedyś było naturalne, to, że dzieci w kontekstach nieformalnych poza szkołą uczyły się wzajemnie różnych języków, że tych języków
mieszały je,
przełączały się między językami. To, że w kontekstach na przykład handlowych, na targowiskach ludzie musieli mieć kompetencje w kilku lokalnych językach i to podtrzymywało tę funkcjonalną wielojęzyczność, to dzisiaj oczywiście jest w odwrocie i w zaniku. Dlatego te funkcje, ten sposób uprawiania wielojęzyczności powinny przejąć szkoły.
A z drugiej strony jako partnerzy szkół młodzi rodzice.
Bo jeśli dzieci, młodzież nauczą się w ten sposób funkcjonować w szkole, to jest szansa, że to z powrotem wróci do tych naturalnych przestrzeni pozaszkolnych.
Nie wiem, czy możemy mówić, że z powrotem wróci, będą to nowe jakości.
Myślę, że warto butem pokazać to, co sodzeje w naszej szkole.
No, my tak chcemy, żeby to tak szło, że ci, co tu przechadzają, mogli się rozwijać we swoich językach tak matczanych, ojczystych. Tylko nas nie ma czegoś takiego, że a te gady po polsku, bo to jest w szkole. Nie, gady tak jak tobie lzi, a my co dostosujemy do tego jako szkolny, jako szkoła i będziemy co próbowali uciec i pokazywać stegnę do innych języków, do innych kulturów, a tym co je jakby spłydla tego przeciwu, to jest nasza kultura, kaszepszy język i pociecy kaszepszy. Co mogę powiedzieć, to są takie rzeczy, które nadywają nam widza u nas samych. Pozwalają potem tym młodym ludziom iść w świat.
Radio Kaszebę. Jestem dlewaj. Więcej na radiokaszebe.pl. Radio Kaszebę. Jestem. Nadawaj!